Sojusznicy nie dowierzali sobie. Churchill wykonał co prawda pierwszy krok, ale nie wiedział, dokąd go on doprowadzi. Liczył, że McFarlane zdoła rozejrzeć się w Moskwie na tyle, że po jego powrocie będzie można powiedzieć więcej o radzieckich planach i zamiarach wojennych. Podobnie zamierzał działać Stalin. Przyjął brytyjską ofertę pomocy, ale w tym czasie na Kremlu wciąż panowało przekonanie, że Brytyjczycy są o krok od sojuszu z Niemcami i gdy tylko Wehrmacht zbliży się do Leningradu, na morzu pojawią się brytyjskie okręty, aby ostrzeliwać radzieckie pozycje. Deklaracje Churchilla mogły stanowić zasłonę dymną, maskującą właściwe intencje rządu brytyjskiego. Do takich podejrzeń przyznał się w końcu 1941 roku Maksym Litwinow, nowy ambasador radziecki w Waszyngtonie. Być może podejrzenia co do brytyjskich intencji nasiliły się w pierwszych dniach wizyty Golikowa, gdyż wysłannik Stalina spotkał się z bardzo zimnym przyjęciem w Ministerstwie Wojny. Brytyjscy oficerowie i politycy nie potrafili zapomnieć, że nie tak dawno Związek Radziecki pozostawał w ścisłym militarnym i gospodarczym sojuszu z Niemcami. Byli też przekonani, że Armia Czerwona lada dzień skapituluje, a więc w ich ocenie pomoc dla ZSRR była marnowaniem cennych środków, na które czekali brytyjscy żołnierze w Afryce Północnej i na Dalekim Wschodzie. Pierwsze spotkanie Golikowa z ministrem wojny Davidem Margesonem było dla Rosjanina wręcz upokarzające, gdyż Brytyjczyk nie podał gościowi ręki i nie poprosił go, aby usiadł. Kilkunastominutową rozmowę przeprowadzono na stojąco. Co więcej, Margeson oświadczył, że nie wierzy w zwycięstwo Armii Czerwonej ani w żywotność radzieckiego systemu politycznego. Nie lepiej też wypadło spotkanie w admiralicji, gdzie admirał Dudley Pond wyraźnie dał gościowi odczuć, że nie najlepiej czuje się w towarzystwie bolszewika. Niechęć była tak widoczna, że musiało interweniować Ministerstwo Spraw Zagranicznych, upominając kolegów wojskowych, aby nie zrażali nowego sojusznika i starali się uprzyjemnić pobyt radzieckiej delegacji częstymi przyjęciami, co zdaniem Brytyjczyków przyjmujących stereotyp, że Rosjanin to pijak, miało pomóc stworzyć dobrą atmosferę. Jednakże mimo wszelkich przeszkód Golikow odniósł sukces dyplomatyczny. Gdy 13 lipca powrócił do Moskwy, aby zdać Stalinowi sprawozdanie z przebiegu wizyty, mógł już potwierdzić, że rzeczywiście Brytyjczycy gotowi są wspomagać Związek Radziecki. Miało to szczególne znaczenie w czasie, gdy Stalin wciąż podejrzewał możliwość istnienia tajnego sojuszu brytyjsko-niemieckiego. Trudno powiedzieć, czy ostatecznie pozbył się tych podejrzeń, słuchając relacji Golikowa. Za najważniejsze bowiem uważał stanowisko prezydenta Roosevelta. Ten zaś nie był skory do deklarowania pomocy i poparcia, choćby dlatego, że Stany Zjednoczone wciąż pozostawały neutralne. Jednakże wcześniej wysyłał sygnały mogące świadczyć o jego przychylnym nastawieniu. Już 1 marca 1941 roku Lawrence Steinhardt, amerykański ambasador w rozmowie z Mołotowem, stwierdził, że rząd Stanów Zjednoczonych, oceniając rozwój światowej sytuacji, wszedł w posiadanie autentycznych jego zdaniem informacji, świadczących, iż zamiarem Niemiec jest atak na Związek Radziecki. Nie było to wiele, ale dowodziło, że prezydent nastawiony jest przychylnie do Związku Radzieckiego i tworzyło atmosferę sprzyjającą zawarciu sojuszu. Podróż do Moskwy była dla Harry'ego Hopkinsa, przyjaciela prezydenta Franklina Roosevelta, nie lada wyczynem. Jego zdrowie pogarszało się szybko, na co bez wątpienia miało wpływ tragiczne przejście, jakim była śmierć ukochanej żony w 1937 roku. Choroba, którą władze amerykańskie trzymały w tajemnicy, przejawiała się osłabieniem, częstymi krwotokami i migrenami. Hopkins słabł z roku na rok, co zmuszało go do rezygnowania z wielu prominentnych posad państwowych. Prezydent Roosevelt Nie mógł jednak zgodzić się na odejście człowieka, który słusznie zasłużył na miano organizacyjnego geniusza. Zaproponował Hopkinsowi przeprowadzenie się do Białego Domu, gdzie o każdej porze mógł konsultować z nim swoje plany. Dlaczego jednak zdecydował się wysłać tego schorowanego człowieka w długą i niebezpieczną podróż do Moskwy? Prezydent miał podjąć strategiczną decyzję, jak zachować się wobec nagłego zwrotu sytuacji w Europie. To była nadzwyczaj trudna decyzja. Musiał liczyć się z niebezpieczeństwem, jakie dla niego łączyłoby się z udzieleniem pomocy Stalinowi. Mógł bowiem obawiać się, że liczna Polonia zaprotestuje przeciwko wspieraniu reżimu odpowiedzialnego za zagarnięcie wielkich obszarów Polski i eksterminację wielu setek tysięcy polskich obywateli. Podobnie zareagowaliby Finowie, Estończycy, Litwini, Łotysze i Ukraińcy mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Izolacjoniści dostrzegliby w tym kolejny krok w stronę włączenia Stanów do wojny na odległym kontynencie. Wielu prominentnych polityków i publicystów przestrzegało prezydenta przed zaangażowaniem się po stronie Stalina. Senator Taft ostrzegał, że bolszewizm jest niebezpieczniejszy od faszyzmu. John Flynn, publicysta z New Republic, wołał: czy zamierzamy walczyć o to, aby Europa stała się komunistyczna? Były prezydent Herbert Hoover protestował przeciwko pomocy dla ZSRR, twierdząc, że dzięki temu Rosjanie zajmą wielkie obszary Europy. Senator Harry Truman wydawał się bardziej pragmatyczny, nawołując do udzielenia pomocy Stalinowi, gdy Związek Radziecki będzie słabł w walce z Niemcami, zaś Niemcom, gdy Związek Radziecki zacznie zwyciężać. W tak niejasnej i zagmatwanej sytuacji prezydent sięgnął po wyniki badań opinii publicznej przeprowadzone przez Handleya Kadrilego, wiarygodnego i niezależnego naukowca z Princeton. Wyniki wskazywały, że sympatia przeważającej większości Amerykanów jest jednak po stronie Rosjan. Nie mieliby za złe prezydentowi, gdyby zdecydował się pomagać Stalinowi, ale pod warunkiem, że nie nastąpiłoby to kosztem zmniejszenia pomocy dla Wielkiej Brytanii. Prezydent musiał więc zachować priorytet dostaw atlantyckich, ale mógł jednocześnie zaangażować się w pomoc Moskwie. Tak Roosevelt rozwiązał pierwszy problem. Musiał jednak wiedzieć więcej o sytuacji w Związku Radzieckim, niż wynikało to z raportów bardzo pesymistycznych ambasadora Lorenza Steinharta z Moskwy. Amerykański dyplomata oceniał, że Związek Radziecki runie za parę tygodni. Bardziej optymistycznie nastawiony był Joseph Davis, który zakończył służbę dyplomatyczną w Moskwie w 1938 roku. Któż więc mógł przedstawić prezydentowi obiektywny, najbliższy prawdy obraz sytuacji w Rosji, jeśli nie zaufany Hopkins? On sam zresztą zaproponował, że pojedzie do Moskwy, a Roosevelt chętnie tę propozycję przyjął. 11 lipca 1941 roku Harry Hopkins wyruszył do Londynu, aby uzgodnić podstawy nowej amerykańskiej polityki z Churchillem, a następnie samolotem Catalina odbył długą podróż, okrążając od północy Norwegię do Archangelska. Tam po czterogodzinnym bankiecie wydanym na jego cześć i dwugodzinnym odpoczynku wsiadł znowu do samolotu. Lot do Moskwy trwał 4 godziny. Hopkins, choć zmęczony, nie spał. Jak urzeczony, wpatrywał się w ziemię, wolno przesuwającą się pod kadłubem samolotu. Lasy, ciągnące się setkami kilometrów, z rzadka przerywały wąziutkie pasemka dróg. Jeszcze rzadziej pojawiały się chaty skupione na skraju lasu w pobliżu pól. Zaczynał rozumieć, że tego kraju nie sposób podbić, gdyż wojsko idące w głąb tej wielkiej przestrzeni oddalało się od baz, a problem linii zaopatrzeniowych wydłużających się do tysięcy kilometrów wydawał się niemożliwy do rozwiązania kiedyś dla Napoleona, obecnie dla Hitlera. Być może właśnie ten lot utwierdził Hopkinsa w przekonaniu, że warto zainwestować amerykańskie fundusze w pomoc dla Związku Radzieckiego. Pierwszym jego rozmówcą w Moskwie był ambasador Steinhardt, ale Hopkins nie przywiązywał większej wagi do czarnego obrazu, jaki nakreślił dyplomata. O wszystkim miała przesądzić rozmowa ze Stalinem. Gdy wszedł do jego gabinetu, ze zdziwieniem zobaczył, jak niepozorny z wyglądu jest radziecki dyktator. Oto pośrodku pokoju stał niski mężczyzna w szarym, partyjnym mundurze, trzymając w dłoni wygasłą fajkę. Uśmiechnął się serdecznie na widok Hopkinsa. Zrobił kilka kroków w jego stronę i wyciągnął rękę na powitanie. — Panie przewodniczący, przybyłam jako osobisty przedstawiciel prezydenta Roosevelta — powiedział Hopkins. — Prezydent wierzy, że najważniejszym zadaniem do wykonania dzisiaj jest pokonanie Hitlera i hitleryzmu. Stalin odpowiedział kilkoma uprzejmymi słowami i wskazał miejsce przy stole. Wciąż uśmiechał się, choć widać było, że jest skupiony. To była rozmowa jak z perfekcyjnie zorganizowaną maszyną, inteligentną maszyną, zanotował później Hopkins. Pytania, które zadawał, były jasne, mądre, bezpośrednie. Odpowiedzi gotowe, przemyślane. Czuło się, że wypowiada je człowiek, który stykał się z tymi problemami od lat. Nigdy nie tracił czasu na niepotrzebne słowa. Jeżeli chciał zmiękczyć nieprzyjemną odpowiedź, uśmiechał się przyjaźnie, szczerze, ciepło. Wydawało się, że nie ma wątpliwości. Tak, Stalin doskonale wiedział, po co przyjechał Hopkins i z jakim obrazem nastawienia władz Związku Radzieckiego ma wrócić do Stanów Zjednoczonych. Musiał więc zrobić jak najlepsze wrażenie i przekonać wysłannika prezydenta, że Związek Radziecki przygotowany jest do długiej wojny, a amerykańska pomoc jest potrzebna. Ale chciał być równorzędnym sojusznikiem, a nie biednym, proszącym o wsparcie, a więc nie mogło być żadnego żebrania o dostawy broni i sprzętu, wyliczania braków i ofiar. Zaczekał, aż Hopkins zapyta, czego potrzebuje Armia Czerwona. Przede wszystkim, powiedział, dział przeciwlotniczych średniego kalibru i amunicji do nich. Ponadto karabinów maszynowych dużego kalibru do obrony miast i miliona karabinów, a jeżeli okaże się, że ich kaliber jest taki sam jak broni używanej w Armii Czerwonej, to będziemy mieli dużo amunicji do nich. Potrzebujemy również wysokooktanowej benzyny lotniczej i aluminium do budowy samolotów. Dajcie nam działa przeciwlotnicze i aluminium, a będziemy mogli walczyć przez 3-4 lata, powiedział z naciskiem. Stalin osiągnął cel. Zrobił jak najlepsze wrażenie na Hopkinsie, zaś determinacja, z jaką mówił o działaniach jego wojsk, stawała się dowodem, że nie zamierza kapitulować przed Niemcami. Utrwalił ten obraz podczas drugiej rozmowy, gdy przedstawiał sytuację na froncie. Starałem się nigdy nie lekceważyć niemieckiej armii, mówił. Jej organizacja jest doskonała, ma wielkie rezerwy żywnościowe, ludzkie i materiałowe. Z tego powodu jest w stanie prowadzić zimową kampanię w Rosji. Myślę jednak, że Niemcom będzie trudno działać ofensywnie po 1 września, gdy zaczną się ulewne deszcze. A po 1 października ziemia będzie tak rozmokła, że będą musieli przejść do obrony. Zakładam, że w czasie zimowych miesięcy front będzie biegł pod Moskwą, Kijowem i Leningradem, prawdopodobnie nie dalej niż 100 kilometrów od dzisiejszej linii frontu. Myślę, że ich wojska są zmęczone i nie mają ducha do ofensywy, chociaż mogą wprowadzić na front 40 dywizji, także w sumie będą mieli 275. To wszystkie te dywizje prawdopodobnie nie będą gotowe do walki przed nadejściem zimy. Hopkins wychodził z gabinetu Stalina, pozostając pod wrażeniem jego osobowości i przekonany o prawdziwości słów, które usłyszał. Bardzo dobre wrażenie zrobiła na nim pewność, z jaką Stalin mówił o spowolnieniu postępów niemieckich wojsk. Był jednocześnie wściekły na ambasadora i atasze wojskowego za ich skrajnie pesymistyczne raporty, które, jak określił, były oparte na zgadywance zabarwionej uprzedzeniami. Przez myśl mu nie przeszło, że ta rozmowa o rozwoju sytuacji na froncie w ciągu najbliższych tygodni spowoduje ogromne ofiary wśród radzieckich żołnierzy. Stalin powiedział, front będzie przebiegał pod Moskwą, Kijowem i Leningradem. Nie mógł się mylić. Do końca roku te miasta musiały pozostać w radzieckich rękach. Za każdą cenę, byleby prognoza dyktatora spełniła się co do joty. Hopkins wracał do Waszyngtonu, zdecydowany nakłaniać prezydenta, aby Stany Zjednoczone udzieliły Związkowi Radzieckiemu jak najdalej idącej pomocy. Stalin wiedział o tym i uznał, że należy wzmóc nacisk dyplomatyczny na prezydenta Roosevelta i premiera Churchilla. Położenie wojsk radzieckich uległo znacznemu pogorszeniu w tak ważnych rejonach jak Ukraina i Leningrad, pisał 3 września do Churchilla. Utraciliśmy ponad połowę Ukrainy i co więcej, wróg jest pod bramami Leningradu. Te okoliczności doprowadziły do utraty rejonu Krzywego Rogu, czyli centrum przemysłu wydobywczego, rudy żelaza oraz hutnictwa, oraz wielu hut na Ukrainie. Zmusiły do ewakuacji zakładów aluminiowych znad Dniepru i Stichwinu, zakładów motoryzacyjnych i 2 zakładów lotniczych z Ukrainy i 2 motoryzacyjnych i 2 lotniczych, które podejmą produkcję nie wcześniej niż za 7 lub 8 miesięcy. To oczywiście nie była prawda, ale Churchill nie mógł wiedzieć, jak szybko i sprawnie z europejskiej części wywożono zakłady przemysłowe, które na nowych miejscach podejmowały produkcję w ciągu 2-3 miesięcy. Powoduje to zmniejszenie naszych możliwości obronnych i stawia Związek Radziecki wobec śmiertelnego niebezpieczeństwa, pisał dalej Stalin. Jedyną drogą wyjścia z tej niedobrej sytuacji jest otwarcie 2 frontu w tym roku gdzieś na Bałkanach lub we Francji, gdzie Niemcy musieliby odesłać 20 do 40 dywizji i równocześnie dostarczenie do Związku Radzieckiego do początku października 30 tysięcy ton aluminium, a także minimum 400 samolotów i 500 czołgów lekkich i średnich miesięcznie. Bez tej pomocy Związek Radziecki będzie pokonany lub osłabiony do tego stopnia, że na długi czas utraci możliwość wspierania swoich sojuszników poprzez aktywne operacje na froncie walki z hitleryzmem. Stalin wyraźnie groził nowym sojusznikom, a oni powinni myśleć, że nie są to groźby bez pokrycia. Musieli zrozumieć i uwierzyć w to, że Stalin nie musi wyczekiwać na angloamerykańskie konwoje z bronią, lecz przyparty do muru może zdecydować się na zawarcie pokoju z Hitlerem. Nie mógł jednak takiej groźby zawrzeć w piśmie do Churchilla czy Roosevelta. Poza tym byłoby lepiej, gdyby od własnych szpiegów dowiedzieli się, że wysłannicy Związku Radzieckiego próbują w Sofii nawiązać kontakty z niemieckimi przedstawicielami, aby podjąć rokowania w sprawie zakończenia działań wojennych. Żądania Stalina zyskałyby na sile. Słowo Stalina. Niemcy pod Kijowem. Czy należy bronić miasta? Strategia, krew i sprawa honoru wodza. Dlaczego ginęły armie? Była już późna sierpniowa noc, a Stalin wciąż jeszcze krążył nerwowo po tarasie willi w Kuncewie. Oczekiwał wyraźnie na wizytę i gdy zobaczył światła samochodu nadjeżdżającego leśną drogą, wyraźnie się ożywił. — Są! — sapnął i obejrzał się na paskryby Szewa, skromnie stojącego przy wejściu do domu. Ten podbiegł do Zisa, aby otworzyć drzwi marszałkowi Borysowowi Szaposznikowowi, niezdarnie gramolącemu się z wnętrza z rulonami map. Stalin odwrócił się i ruszył w stronę domu, gdzie w salonie odsunął papiery na bok stołu, czyniąc miejsce na mapy Szaposznikowa. Możemy powiedzieć, że przegraliśmy pierwszą fazę wojny, zaczął szef sztabu generalnego, starając się nie patrzeć na Stalina. Bitwy trwają na przedpolach Leningradu, w obwodzie smoleńskim i rejonie obronnym Kijowa. Nasza obrona wciąż nie jest silna. Zmuszeni byliśmy rozmieścić nasze oddziały wzdłuż frontu, nie wiedząc, gdzie nieprzyjaciel może przeprowadzić skoncentrowany atak. Stalin słuchał tego bardzo przybity. Pochylony nad stołem, wpatrywał się nieruchomym wzrokiem w mapę, na której sztabowcy wykreślili strzałki i linie wskazujące pozycje wojsk radzieckich i niemieckich. Wreszcie odszedł od stołu i zaczął krążyć po pokoju. Niepokoiła go sytuacja w rejonie Kijowa. W lipcu front południowo-zachodni odnosił tam pewne sukcesy, spowalniając niemiecki marsz na południe, ale na początku sierpnia wróg wzmocnił swoje wojska i podjął ofensywę w stronę Kijowa. 17 sierpnia zdobył Dniepropietrowsk i posuwał się w stronę Dniepru. Sytuacja wojsk radzieckich pogorszyła się gwałtownie, gdy na południe od Kijowa wojska rumuńskie odcięły Odessę, a na północy Niemcy rozpoczęli ofensywę w stronę Poltawy i Charkowa. Stolica Ukrainy znalazła się w centrum wielkiego wybrzuszenia, które wojska niemieckie łatwo mogły odciąć, zamykając w nim setki tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. W takiej sytuacji najbardziej rozsądnym wyjściem było wycofanie radzieckich wojsk, które lada dzień mogły znaleźć się w okrążeniu i zostać zniszczone. Z naszych 212 dywizji tylko 90 ma 80% lub więcej stanu etatowego, mówił dalej Szaposznikow. Stalin nie przerywał, choć niecierpliwie oczekiwał, kiedy szef sztabu przejdzie do omawiania sytuacji pod Kijowem. Szaposznikow mówił wciąż o Leningradzie i walkach pod Smoleńskiem, równie zaciętych jak w innych rejonach frontu. Martwię się o Kijów i Dniepr, przerwał mu wreszcie Stalin. Zostały wydane rozkazy uformowania twardej obrony na wschodnim brzegu Dniepru, odpowiedział Szaposznikow. Czy możemy nawiązać łączność z dowództwem frontu południowo-zachodniego? Jeżeli Kirponos i Chruszczow nie wyjechali w teren, Szaposznikow odwrócił się do adiutanta, nakazując mu nawiązanie łączności. Kilka minut później zameldował się generał Kirponos. — Halo, towarzyszu Kirponos, Stalin tutaj. Linia Dniepru musi być utrzymana za wszelką cenę. Nie możemy wpuścić Niemców do Kijowa. Kirponos słuchał cierpliwie pouczeń, jak dowodzić piechotą i jakie efekty może dać wprowadzenie do walki kawalerii. — Towarzyszu Stalin, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać Kijów — powiedział wreszcie. — Nie wpuścimy faszystów do Kijowa, ale potrzebujemy wzmocnienia. Niektóre dywizje mają już tylko po parę tysięcy ludzi. Nie odważył się powiedzieć, że jego zdaniem należy jak najszybciej wycofać wojska z pułapki, którą formowały niemieckie armie. — Posłaliśmy wam 19 dywizji piechoty i 5 dywizji kawalerii. Poślemy następne, jak będzie potrzeba. Prawdopodobnie Stalin nie zdawał sobie sprawy z małej wartości bojowej związków, o których mówił. Pośpiesznie formowane składały się z żołnierzy niedostatecznie wyszkolonych i źle uzbrojonych. Wkrótce po wyjściu do boju rozpadły się pod uderzeniami niemieckich wojsk, a sytuacja wokół Kijowa przekroczyła już punkt krytyczny. Niemieckie armie uchwyciły 4 przyczółki na lewym brzegu Dniepru, gotowe wyprowadzić stamtąd uderzenia, które odcięłyby kijowskie wybrzuszenie. Dowódca kierunku południowo-zachodniego, marszałek Siemion Budionny, uznał, że należy wycofać wojska radzieckie na wschód za rzekę Psyol, co mogło zapobiec ich okrążeniu. Jego przyjaźń ze Stalinem dawała mu tak silną pozycję, że mógł otwarcie przedstawić sytuację. Jakakolwiek zwłoka w ewakuacji frontu może prowadzić do utraty wojsk i ogromnych ilości sprzętu wojennego, pisał w raporcie do Stalina. 11 września gdy Niemcy ruszyli do ataku, aby zamknąć drogę odwrotu radzieckich armii, dowódca frontu zadzwonił do Stalina. — Priuki, halo, Kirponos, burmistrienko i Tupikow na linii. — Moskwa, halo, tu Stalin, Szaposznikow i Timoszenko. Wasza propozycja wycofania wojsk na brzeg rzeki, której nazwę znacie, Stalin zachowując tajemnicę nie podał nazwy, wydaje mi się niebezpieczna. Musicie pamiętać, że kiedy wycofaliście wojska z rejonu Berdyczewa-Nowogrodu-Wołyńska, mieliście już wcześniej przygotowane stanowiska nad rzeką Dniepr, a mimo to straciliście dwie armie i nieprzyjaciel przebił się na wschodni brzeg Dniepru. Stalin nakazywał zbudowanie linii obronnych nad rzeką Psyol i od tego uzależniał zgodę na wycofanie wojsk na wschód. Jednakże kopanie transzei, rowów łącznikowych, budowa schronów i podjazdów musiałaby trwać wiele dni, co wobec niemieckiej ofensywy, która ruszyła na wschód, nie miało już sensu. Kijów nie może być opuszczony. Jego mosty nie mogą być wysadzone bez zgody naczelnego dowództwa. To wszystko. Do widzenia, zakończył Stalin. No, wasz rozkaz jest jasny. To wszystko, do widzenia, odpowiedział Kirponos. To była ostatnia rozmowa, jaką przeprowadził ze Stalinem. On najlepiej zdawał sobie sprawę, że od tego momentu los jego i jego żołnierzy został przesądzony. Mieli zginąć. Czy generał Kirponos popełnił samobójstwo? Wiele na to wskazuje, choć według oficjalnej wersji zmarł w wyniku ran, gdy oddział 5. Armii, z którym przebijał się na wschód, wpadł 20 września w niemiecką zasadzkę. On jednak wiedział, że jeżeli uda mu się wyrwać z okrążenia, to spotka go los generała Pawłowa. Stalin zrzuciłby na niego odpowiedzialność za katastrofę pod Kijowem. Od 11 września niemieckie kleszcze zaczęły się zaciskać od północy i południa. Radzieckie armie wciąż mogły uchodzić na wschód przez lukę o szerokości około 40 kilometrów, jaka istniała między niemieckimi wojskami. 14 września generał Tupikow, szef sztabu frontu południowo-zachodniego, poinformował Szaposznikowa o tragicznej sytuacji. Ten uznał raport za panikarski i zalecił, aby dowództwo frontu nie traciło głowy i wykonywało rozkaz towarzysza Stalina ani kroku wstecz. Dzień później ich sytuacja stała się krytyczna, gdy dwie niemieckie grupy pancerne zamknęły w okrążeniu armię 5., 26. i 37. oraz oddziały z 21. i 28. armii. W takiej sytuacji dowództwo frontu zdecydowało się działać na własną odpowiedzialność i rozkazało swoim wojskom opuścić Kijów i przebijać się przez niemieckie linie, zanim nieprzyjaciel nie umocni okrążenia do tego stopnia, że jakiekolwiek próby wyrwania się na wschód staną się niemożliwe. 17 września o 23.40 Stalin zgodził się na ewakuowanie wojsk z Kijowa. Ale w jego rozkazie nie było ani słowa o wyjściu z okrążenia. Nie miało to już żadnego znaczenia. Pierścień niemieckich wojsk był zbyt silny, aby oddziały, które nie miały kontaktu z dowództwem, zdezorganizowane, wykrwawione, bez zapasów, mogły rozerwać go w jakimkolwiek miejscu. Na polu bitwy padł Kirponos. Zginęli burmistrienko, członek Rady Wojennej, generał Tupikow, szef sztabu frontu. Padło kilkudziesięciu najwyższych oficerów. Inni dostali się do niewoli.